Cześć, z tej strony Anastazja i Laura, witajcie w kolejnym odcinku Korei na ekranach. Tym razem zaprezentujemy wam dramę Sweet Home. I jeżeli chcecie, to możecie wpadać też na naszego Instagrama, gdzie znajdziecie dużo więcej recenzji na temat dram, a także ciekawostki ze świata dram i trochę K-popu. Okej, więc dzisiaj, jak już wcześniej Laura powiedziała, zajmujemy się dramą Sweet Home. I została ona wyemitowana jednego dnia, ponieważ jest to drama Netflixowa, czyli 18 grudnia 2020 roku. I gatunek tutaj to oczywiście horror. Też nietypowa jest liczba odcinków, bo jest ich 10 zamiast 16. I też nietypowe jest to, że w tym momencie już twórcy zapowiedzieli kolejny sezon, który ma się pojawić pod koniec tego roku albo na początku następnego. I właśnie a propos twórców, to reżyserem jest tutaj Lee Eun-bok, który też reżyserował Goblina czy Descendants of the Sun. Oprócz niego wspomagali go też Yang Yong-hu i Park So-hyun. Scenarzystą jest Hong Sori, Kim Kyung-nim oraz Park So-jung. Dobrze, więc akcja tej dramy rozgrywa się w jednym z koreańskich budynków mieszkalnych, do którego przeniósł się osierocony nastolatek Cho Hyun-soo. Pewnej nocy wraz ze wszystkimi mieszkańcami zostaje zamknięty wewnątrz budynku. W wiadomościach pojawiają się niejasne sformułowania na temat jakiejś katastrofy, a po budynku zaczynają krążyć przerażające potwory. Okej, to może teraz przedstawimy postacie i głównego bohatera, czyli Cha Hyun-soo, gra Song Kang, którego pewnie znacie z Love Alarm i Navillery. Cha Hyun-soo tak naprawdę ma dosyć życia. Przeprowadza się do tego budynku i pierwsze co robi, to próbuje podjąć próbę samobójczą, jednak nie dochodzi do niej. Jednakże Cha Hyun-soo się nie poddaje i planuje dalej to samobójstwo. Dobrze, więc kolejną postacią jest Lee Do-hyun, którego możecie znać z Hotel Da Luna. I zagrał on tutaj Lee Eun-hyuka, studenta medycyny, który stara się opanować całą zaistnioną sytuację i obejmuje tak jakby dowodzenie nad mieszkańcami tego budynku. Na scenie poznajemy Pion Sang-wooka, który jest grany przez Lee Jin-wooka, który grał także w The Voice 2 i The Voice 3. Więc tą postać poznajemy w momencie, gdy torturuje on kogoś we własnym mieszkaniu i jest w sumie pokazany jako taka zła osoba, w sumie jako taki gangster nawet można powiedzieć. Dobrze, więc kolejną postacią jest młoda pani strażak So Yi-kyung, grana przez Lee Si-young i ją możecie znać z Boys Over Flowers. I wcieliła się ona właśnie w rolę młodej pani strażak, która przeżywa żałobę po stracie narzeczonego. Okej, i kolejną osobą jest siostra Lee Eun-hyuka, którego przedstawiła Laura. I jest to Lee Eun-yu, która jest grana przez Go Min-si, którą pewnie znacie z Love Alarm, czy dramy, która niedługo wychodzi, czyli Youth of May. I Lee Eun-yu, oprócz tego, że jest właśnie siostrą Lee Eun-hyuka, jest także niespełnioną baletnicą. Dobrze. No i pojawia się tutaj też taka ciekawa dość postać, ponieważ jest to uzbrojony w katanę chrześcijanin Jung Jae-hyun i grany jest on przez Kim Nam-hee i jego możecie znać z dramy Goblin. Jedną już z ostatnich postaci, którą chcę przedstawić, jest Yoon Ji-soo, która jest niespełnioną gitarzystką i jest ona grana przez Park Kyu-young, która gra też jedną z głównych roli w It's Okay Not to Be Okay. I już ostatnią postacią, którą chciałam wam przedstawić, jest cierpiąca po stracie dziecka matka Im Myung-sok, grana przez Lee Bong-ryun, którą możecie znać z dramy Run On. I oprowadza ona po okolicy pusty wózek. Dobrze, więc jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo postaci, ale to dlatego, że nie wiedziałyśmy w sumie na co się zdecydować, bo wiadomo, kto jest główną postacią, ale drugi i trzeci plan właściwie się zacierają. Tak, ponieważ w tej dramie występuje bardzo wiele wątków, które czasami nawet się ze sobą nie łączą, więc chciałyśmy po prostu przedstawić tych główne postacie z tych głównych wątków. Tak, bo jakby każdy z tych bohaterów wprowadza jakiś nowy wątek do całej tej dramy, więc nie chcemy ich też tak wyliczać z tych wątków po kolei, ponieważ to mogłoby wam zbyt wiele zdradzić i po prostu zepsuć zabawę z oglądania samej dramy. Tak, więc te wątki, które chcemy przedstawić, właśnie nie będzie tu żadnych spoilerów. I pierwszy taki wątek jest to na pewno bardzo nietypowa relacja między bohaterami, ponieważ cała fabuła dramy dzieje się w zamkniętym budynku, które atakują dziwne, niebezpieczne potwory.
Tak. Więc i tutaj trzeba jeszcze podkreślić to, że to nie są zombie, bo jakby w niektórych jakby interpretacjach tej dramy właśnie tak było to napisane.
Nie, to nie są zombie. One nie wyglądają po pierwsze jak zombie, po drugie mają jakąś historię. To nie są po prostu jakieś takie bezmózgie potwory.
Tak, i każdy z nich wygląda inaczej.
Tak. I właśnie wracając do tych relacji między postaciami, to są właśnie one nietypowe przez to, że to są po prostu różni ludzie zamknięci w jednym budynku i muszą sobie razem poradzić i przetrwać.
Tak, i w pewnym momencie między niektórymi z nich nawiązują się takie bardzo rodzinne relacje, ale między niektórymi wciąż jest bardzo chłodno. I właśnie te dobre i złe relacje między nimi wiążą się po prostu z zachowaniem ludzi podczas apokalipsy, no bo oni zostali zamknięci, odcięci od świata i ogólnie, no, wszystko się wali dookoła.
Tak, to mi się wydaje, że jest taki wątek zaczerpnięty w sumie z amerykańskiego kina, no ale wciąż to jest odświeżony przez tą właśnie koreańską kulturę i koreański klimat.
Tak, i myślę, że jakby mimo, że na początku cała ta fabuła może wydawać się takim trochę odgrzewanym kotletem, to jest ona bardzo fajnie przedstawiona przez jakby ilość postaci, które wszystkie są bardzo dobrze zrobione według mnie i wprowadzają jakąś taką dodatkową historię do całej dramy, dlatego myślę, że warto to obejrzeć wciąż.
Tak, bo właśnie niektóre wątki się powtarzają, ale są dodane nowe i są właśnie, jest ta zmiana właśnie, że to nie są zombie, tak? To są po prostu inne potwory wymyślone przez twórców.
Tak, i jakby właśnie ich wygląd wiąże się z ich przeszłością i one wciąż mają uczucia.
Okej, ale właśnie co do tych relacji to też trzeba wspomnieć, bo pewnie dużą część widzów to interesuje, bo nie ma w tej dramie romansu. Przynajmniej nie ma na pierwszym planie romansu i nie jest on tak jakby powiedziany wprost.
Tak, no pojawia się chemia między niektórymi postaciami i można ją wyraźnie zauważyć nawet, ale to nie jest takie powiedziane, że okej, tu mamy romans, tu będą pocałunki. Nie ma nic takiego. Po prostu on tam gdzieś jest w tle.
Tak, w sumie takie dwa, które można pociągnąć pod romans, ale one nie dochodzą do skutku w sumie w taki sposób, że nie ma takiego jesteś moją dziewczyną, jesteś moim chłopakiem, tak?
Być może to będzie w jakiś sposób kontynuowane w drugim sezonie i tam się coś pojawi, ale myślę, że wciąż nie będzie to na pierwszym planie albo nawet na drugim.
No tak, to jest horror.
Tak, no to jak już mówimy o tych postaciach i mówimy, to może powiedzmy coś o ich przemianach, bo większość z nich właśnie ma tu taką, nie wiem, czy można nazwać przemianą charakteru, ale po prostu rozwija się.
Tak, w sumie są pokazane flashbacki dotyczące przeszłości bohaterów i każda z tych historii jest na pewno unikatowa i ciekawa.
No tak, właśnie cały czas odwołujemy się do tej przeszłości, ponieważ jest ona bardzo ważna.
Tak, ale niestety nie możemy tej przeszłości teraz poruszyć, bo byłby to bardzo duży spoiler.
No i to chyba wszystko, co możemy wam powiedzieć z takich głównych wątków, więc może przejdźmy do strony technicznej, która jest tutaj bardzo ważna, skoro jest to fantazy i horror.
To w sumie tak w skrócie dla osób, które chcą obejrzeć tę dramę i jeszcze nie są pewne, to po prostu powiem, że to jest taki typowy horror apokaliptyczny w stylu amerykańskim, ale z koreańskimi elementami i na pewno się tutaj nie zanudzicie i wszystko nie jest przewidywalne.
Tak, właśnie jakby poza tą typowością ma jeszcze dodatkowe elementy.
Tak.
I właśnie jak ktoś lubi takie apokaliptyczne tematy, to myślę, że powinno się bardzo spodobać.
Okej, no to teraz już czas na stronę techniczną. To tak. Myślę, że ważne jest to podkreślenie soundtracku, gdyż pojawiła się jedna piosenka, która była wykorzystywana bardzo często i była to piosenka Imagine Dragons.
Tak.
Imagine Dragons Warriors. I jest to chyba dosyć specyficzne, że właśnie piosenka zachodnich twórców pojawia się w koreańskiej dramie.
Tak, ona pojawiała się bardzo często i myślę, że niektórym mogło to przeszkadzać, ale dla mnie ona bardzo pasowała.
Ona pasowała, ale było jej trochę za dużo, cały czas się powtarzała.
Tak, no w pewnym momencie faktycznie było już jej zbyt wiele, ale mimo wszystko nie było tragicznie.
Tylko ona właśnie była takim trochę mini-spoilerem w momencie, gdy miało się coś takiego epickiego wydarzyć. Zawsze najpierw była ta piosenka, która tak podbudowała atmosferę i po prostu to już było wiadomo, że coś się za chwilę wydarzy.
Tak, no ale jak już mówimy o stronie technicznej i jest tutaj drama fantasy, no to warto poruszyć właśnie sam wygląd tych potworów. One nie wyglądały jakoś super, ale nie ma też się do końca do czego przyczepić. Ten jakby na początku może wydawać się, że są delikatnie sztuczne, ale mimo wszystko wyglądały dobrze.
Rzuca się w oczy to, że nie są one zrobione z jakiegoś wysokobudżetowego CGI. Widać takie jakieś niedoskonałości tam, ale bardzo podoba mi się sam zamysł tych potworów w sumie, bo one nie są takie jak na taśmie, każda jest taka sama, tylko każda się czymś różni i to się łączy w sumie z przeszłością tych potworów.
Tak, no jakby tutaj zależy od samej osoby, która przemienia się w tego potwora, jaką postać przyjmie.
Tak.
Więc tutaj każdy z nich wygląda trochę inaczej. Niektóre wyglądają trochę lepiej, niektóre trochę gorzej niestety. Tak. Ale no, one nie rażą w oczy, są w miarę dobrze wykonane. Jak już jesteśmy przy wyglądzie, to może poruszmy trochę stroje. Myślę, że one były dość dobrze dobrane do bohaterów.
Tak, mi się wydaje, że głównie przy Hyunsu one wyglądały dobrze i cały ten outfit z tym, są bluzą, tak właśnie apokaliptyczny taki wygląd, ta nastolatka I dodatkowo te takie słuchawki, które miały zazwyczaj neonowe kabelki, to tak fajnie to wyglądało. Taki miał fajny klimat. Tak.
One w ogóle bardzo fajnie wyglądały na tle całego tego budynku. Właśnie to też chciałam powiedzieć, że ten budynek wyglądał jak dla mnie świetnie.
Tak. Bo właśnie z takiego zwykłego budynku mieszkalnego stworzono naprawdę taki budynek właśnie apokaliptyczny z takim fajnym klimatem i miał on naprawdę taki dobry wygląd, taki właśnie apokaliptyczny.
Tak, ale to nie było też tak, że on się zawalił w ciągu 5 sekund. On po prostu, już wcześniej to było takie biedne osiedle i właśnie taki po prostu wygląd potem, jaki przybrał, kiedy wyłączono prąd i to wszystko, to było po prostu niesamowicie, robiło taki klimat.
Tak. I jeszcze wracając na chwilę do stroi, to chciałabym poruszyć krew, która płynęła osobom z nosa, gdy właśnie zamieniały się w te potwory, bo właśnie tu jest taki trochę mały problem, może to ze względu właśnie na to, że jest horror, to tej krwi było strasznie dużo, które ona leciała po prostu strumieniem z tego nosa.
Nawet nie wiem, czy się strumieniem, to po prostu jakby ktoś wylał butelkę.
Tak.
No było jej tak bardzo dużo, ale no to w sumie nadawało też takiego klimatu tej dramie. Tylko nie wiem, czy ktoś po utracie aż tak dużej ilości krwi będzie w stanie żyć dalej, ale w sumie to jest przemiana w potwora, więc no.
No.
Tak, jeszcze poruszmy może temat oświetlenia. Właśnie on bardzo dobrze grał z tym budynkiem, z tym całym klimatem. Ono było bardzo dobrze dobrane.
Tak. Głównie właśnie na dole w tym budynku, gdzie grupa ludzi się zbierała, było ono takie właśnie jaśniej. Natomiast na tych wyższych poziomach, gdzie było więcej potworów, tam było właśnie tak ciemno, bo tak. Więcej cienia niż jasności.
Ale były tam takie czerwone światła gdzieś, tak. Jakieś tam awaryjne i tak dalej, to bardzo dobrze wyglądało. Też ja oglądałam cały ten horror w nocy i wcale nie raziło mnie to w oczy. Tak. To było takie dobrane dobrze. I taki fajny klimat właśnie jeszcze, jak się ogląda właśnie to w nocy, to polecam oglądać właśnie wieczorem.
Tak. Okej, to chyba już teraz zakończymy segment bezspoilerowy, jeszcze tylko wyrazimy naszą opinię, więc Lauro.
No, ja myślę, że 8,5, a może nawet 9 na 10, bo bardzo mi się spodobało to. To była zupełnie niestandardowa koreańska drama, bo jakby sama jej budowa jest inna i temat, jaki porusza, jest no świeży jak na koreańską dramę i no bardzo mi się po prostu spodobało.
Ja też właśnie oceniam wysoko dosyć. Mi się wydaje, że to będzie 8,5 jednak niż 9, ale wciąż ta drama naprawdę mnie zaskoczyła, ponieważ nie spodziewałam się, że aż tak bardzo mnie wciągnie. Obejrzałam ją chyba w jeden weekend, po prostu siedziałam nocami, żeby ją obejrzeć. I właśnie, jak już Laura wspomniała, jest to nietypowa drama koreańska, ponieważ nie wiem, że tematyka taka bardziej amerykańska, to dodatkowo sama budowa techniczna jest bardziej amerykańska niż koreańska. I pomimo tych różnic takiego trochę wpływu amerykański tutaj, to bardzo to było takie koreańskie i bardzo mi się to podobało.
Właśnie to jest takie połączenie koreańskiej dramy z amerykańskim filmem i to bardzo dobrze razem tutaj się połączyło i bardzo dobrze wyszło.
Tak. I komu polecamy?
No, myślę, że osoby, które lubią horrory i które nie boją się dużej ilości krwi, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Bo właśnie, mimo że to jest horror, to nie jest to straszne, to trzeba podkreślić, przynajmniej nie dla mnie, ale no... Taki jednak ciemniejszy klimat. Myślę, że jak ktoś szuka takiej typowej koreańskiej dramy, komedii romantycznej, to raczej mu się nie spodoba.
Tak, właśnie ja jestem osobą, która nie lubi oglądać horrorów. Na ogół się boję horrorów. Natomiast tym razem, oglądając dramę w nocy, w ciemnościach, na dużym telewizorze, nie bałam się. Ale było tu czuć taki klimat i to było fajne. Właśnie dla osób, które lubią bardziej takie luźne dramy, no to na pewno to nie jest dla nich.
Tak, ale no, nie było tutaj też takich... Było w sumie dla horrorów rzeczy, że nie wiem, coś się nagle wyskakuje tak. Na twarz. Tego nie było absolutnie, ale było takie budowanie napięcia. Tak. I takie, czuć było taki niepokój, ale nie strach. Ja na przykład nie oglądam horrorów praktycznie w ogóle. Obejrzałam ich tylko kilka w całym swoim życiu. A to mi się bardzo podobało i się nie bałam.
Tak, w sumie pierwszy odcinek miał takie elementy jumpscare'u, właśnie, że coś wyskakuje, ale później z tego zrezygnowano. I w sumie to dobrze, ja nie lubię takich jumpscare'ów.
Tak. Tak. No to myślę, że chyba już tyle.
Okej, okay, to teraz segment spoilerowy.
Więc od czego zaczynamy, Anastasia?
No to może ja bym chciała poruszyć najpierw samego głównego bohatera, czyli Hyunsu i jego przeszłość, walkę z demonami, ogólnie to, w co się później zamienił. Naprawdę bardzo podoba mi się cała przemiana Hyunsu. A tobie?
No ogólnie ja bardzo polubiłam tę postać i też nie poznałam w pewnym sensie tego aktora, ponieważ ja go znałam wcześniej z dramy Love Alarm, która jest zupełnie inna i po prostu nie wiedziałam, że to ta sama osoba. Tak. Ten aktor bardzo dobrze tutaj zagrał i dopiero później, kiedy właśnie sprawdzałam, kim jest aktor do tego odcinka, sobie to uświadomiłam.
Tak, ja zauważyłam to na początku, ale w pierwszych scenach byłam... Nie wiedziałam do końca, ponieważ nie wiem, że miał inną fryzurę, to w ogóle jego mimika twarzy i cały klimat, jaki za sobą niósł, był kompletnie inny.
Tak, myślę, że bardzo dobrze tutaj zagrał. Tak. W ogóle ta postać była bardzo dobra i jej... To w jaki sposób ukazano jej przeszłość, jak pokazano jej motywację w ogóle do działania i tutaj ta przemiana jego przez całą dramę, no po prostu dobrze to było. Też w ogóle te sceny, w których on walczył ze swoim wewnętrznym demonem, myślę, że dobrze były bardzo nakręcone. Było tak. Widać, że to jest takie w jego podświadomości. Nie było takiego sztucznego tworzenia tej podświadomości, jak czasami po prostu, nie wiem, jest pokój i że niby to jest podświadomość. Tutaj bardzo ładnie wszystko zrobiono.
Tak, i podoba mi się fakt, że Hyunsu w sumie nie jest takim typowym bohaterem, ponieważ on właśnie w walce z tym demonem, on jakby nie był takim prawym, dobrym człowiekiem, głównym bohaterem, który wygra z ciemnością, tylko on w sumie jakby był świadomy tej ciemności, ale się jej nie poddawał.
Tak, on nie był jakimś supermanem tutaj.
Tak.
On po prostu był takim zwykłym nastolatkiem, który miał dosyć życia, ale w sumie znalazł w pewnym momencie jakiś taki cel, chociaż w sumie nie do końca, i po prostu chciał jednak żyć w ostateczności.
Tak właśnie bardzo podoba mi się ta przemiana, że na początku on dosłownie w pierwszy dzień, gdy się wprowadził do tego budynku, próbował popełnić samobójstwo, natomiast w ostatnim odcinku tej dramy on też się już zmienił, że chciał żyć. Widać było to, że on już nie chce umrzeć.
Mam wrażenie, że takim pierwszym elementem, który jakby poruszyło go w jakiś sposób działania, były dzieci.
Tak.
Ta dwójka, to rodzeństwo, które po prostu zostało same, bo ich ojciec zginął i on po prostu chciał ich uratować. On nie obchodziło go, co się z nim stanie, chciał uratować kogoś i właśnie dlatego był bardzo dobrym bohaterem tutaj, ponieważ nie zależało mu na własnym życiu.
Tak, i właśnie mi się wydaje, że to z tego wynika to, że on nie był takim typowym bohaterem i też to, że nie zmienił się go w potwora, pomimo że miał te pierwsze objawy tej krwi z nosa, bo właśnie on nie myślał o sobie, on nie myślał o tym, że muszę wygrać z demonem, bo chce żyć, tylko on chciał, żeby te dzieci przeżyły.
Tak, a później w ogóle mieszkańcy tego budynku. W sumie on nawet przybrał tą ostateczną formę swoją, ale potrafił z niej jakby powrócić.
Tak, bo właśnie dzięki temu jego w sumie mentorowi, który mu pomógł na początku, udało mu się zapanować nad sobą i nad tym wewnętrznym potworem i w sumie był w stanie to przekuć na jakby pomoc dla tych mieszkańców, a nie by ich zabić.
Tak, i on był... To w ogóle ta scena, w której on się przemienił i potem wraca do swojej pierwotnej formy, była dla mnie bardzo smutna.
Tak.
Bo jakby poświęcenie w tej dramie, ogólnie było tu bardzo dużo smutnych scen, w których któraś z postaci ginęła i było po prostu przykro.
Tak, tutaj bardzo dużo postaci ginęło. Ja naprawdę pod koniec tego sezonu w sumie miałam cały czas łzy w oczach. Cały czas ginęli bardzo fajni bohaterowie i w sumie wszystko, ta cała śmierć się w sumie zaczęła od naszego chrześcijanina z kataną.
Tak. Naszego chrześcijańskiego samuraja, niestety. Tak. Która, to była po prostu brutalna scena.
To była chyba najgorsza śmierć całego tego sezonu.
Tak, no jakby najbardziej bolesna zdecydowanie. I wyglądająca najbardziej dramatycznie.
Tak, to było chyba największa ilość cierpienia, jaką był w stanie wymyślić twórca.
Też w ogóle śmierć przez spalenie jest jakby uważana za jedną z najbardziej bolesnych, a on właśnie w taki sposób zginął.
No jeszcze wcześniej odrąbano mu ramię w całości. Tak. A i tak się poświęcił.
No ogólnie jakby tutaj na początku, kiedy oglądałam tę dramę, byłam przygotowana na to, że to jest horror i są potwory, na pewno wiele osób zginie, ale jakoś bardzo mnie to nie obchodziło i też na samym początku nie ginęły jakieś takie postaci, do których się bardzo przywiązałam, może tego, że to był początek, ale później było mi naprawdę bardzo smutno i jak sobie zdawałam sprawę z tego, że zaraz może ktoś zginąć, to nie wiedziałam w sumie, kogo wolę, żeby odszedł.
Tak, bo właśnie tutaj twórcy grali tym, że gdyby te postacie nas nie interesowały, to te śmierci też by nas nie interesowały. Ale przez to, że stworzyli tak cudowne postacie i w taki sposób je ukazali, że chyba każdy je polubił, no to te śmierci bolały dwa razy mocniej.
Tak, ja chyba polubiłam każdą z tych postaci praktycznie, przynajmniej z tych postaci drugoplanowych.
Tak.
Bo jakieś tam jeszcze bardziej poboczne postacie, nie do końca. Nie przywiązałam się do nich aż tak bardzo, chociaż też były ciekawe. Ale no, te postacie drugoplanowe, ja je pokochałam całym sercem. Tak. A w ogóle, to też warto było poruszyć jakby... postać, my go nazywamy gangstera, ale to był Sanwook. I on był bardzo ciekawą postacią. Na początku myślałam, że to jest po prostu jakiś psychopata, który tam jest i po prostu on ich tam pozabija prawdopodobnie wszystkich. I byłam jak, no fajnie, nie dość, że potwory, to jeszcze psychopata. Ale potem polubiłam tę postać bardzo.
Tak, szczerze to jest chyba moja druga ulubiona postać po głównym bohaterze. I bardzo się do niego przywiązałam, tym bardziej w momencie, gdy zaczął mieć tą swoją relację z Yoon Ji-soo. I w momencie, gdy on naprawdę zaczął się nią przejmować i zaczął je pomagać i o nią dbać, to moje serce się roztopiało.
Tak, i w ogóle on był takim terminatorem trochę. Tak. On przeżył wszystko, dosłownie. Jego tam coś prawie, że spaliło, on przeżył. Miał jakieś rany na plecach, przykleił sobie tam taśmę klejącą, co było
absolutnie głupie i nie wiem jakim cudem te rany nie dostały jakiegoś zapalenia, jak on nie umarł od tego.
On, jakby było tyle momentów, tyle rzeczy, od których on mógł umrzeć. A on to wszystko przeżył i jakby zawsze miał kamienną twarz.
Tak, jednak nie przeżył jednego.
Tak. I to było jedna z najsmutniejszych scen całej tej dramy. W ogóle wtedy też było widać w końcu jakieś emocje na nim. To był odcinek, w którym właśnie on, jakby ta relacja zaczęła się pogłębiać między tymi bohaterami i było widać, że on o nią dba. Było widać jakieś uczucie na jego twarzy i zginął.
Tak, jeszcze w taki okropny sposób, od kuli, po prostu zwykłej kuli, gdzie on przetrwał już tak wiele, a niosąc swoją kochaną na rękach, dostał kulkę w plecy i tyle.
Tak, po prostu. Taka zwykła śmierć po tym wszystkim. Jeszcze na koniec jego ciało zostało wykorzystane, to jest...
Tak, już... właśnie co do tego, że on może przeżył, mamy swoją teorię na ten temat.
Tak, ale no, dowiedziemy się tego dopiero w drugim sezonie.
Tak. Dobrze, więc
jeszcze taką ważną rzeczą jest w sumie sposób, w jaki w ogóle te potwory powstawały. Bo nie był to żaden wirus, ani eksperyment. Była to po prostu klątwa i w sumie nie wiadomo, kto ją nałożył. To jest jedna wielka tajemnica, skąd ta klątwa się wzięła. Ale na szczęście mamy drugi sezon.
Tak, bardzo podoba mi się w to, w jaki sposób w ogóle działała ta klątwa. Gdyż to, że ona jakby uwydatniała te złe cechy danej osoby poprzez właśnie zmianę jej wyglądu, to było naprawdę ciekawe i w sumie takie nowe. Nie widziałam czegoś takiego wcześniej.
Tak, to było coś, że ludzie, którzy jakoś tak bardzo pragną czegoś, w sumie bardziej niż swojego życia i życia w ogóle, dbania o życie kogokolwiek innego, jakby stają się potworami tak naprawdę. I w pewnym momencie oni nie są już potworami tylko jakby wewnętrznie, tylko to się uwydatnia. Tak. Dosłownie się nimi stali. W ogóle taką śmieszną trochę transformacją była transformacja sprzedawcy ze sklepu.
Tak, bo wyrosły mu włosy, które były przykryły całą jego postać.
Tak, a on w ogóle pragnął, jego pragnieniem po prostu była zakrycie łysinki.
Tak.
I jak to najwyraźniej pragnął tego bardzo, bardzo mocno.
Aż za mocno. I w sumie pomimo, że to było trochę śmieszne i to w jaki sposób on w ogóle się stawiał i mówił nie, ja nie będę potworem i skończył z włosami wszędzie, to w sumie trochę smutne było to zakończenie, gdy on przeprosił chyba właśnie swoją żonę.
Tak, przeprosił ją za to, że ją bił po prostu, bo on tak. Stosował przemoc domową. Ale w ogóle on był taką złą postacią. On stosował właśnie tą przemoc, w ogóle był dla wszystkich taki miły i tak dalej. I wydawałoby się, że on będzie właśnie jakimś takim bardzo groźnym potworem, który będzie nienawidził tych ludzi, będzie agresywny. A on był takim po prostu niegroźnym kołzunkiem. No nie wiem.
Tak, właśnie nikt nie uciekał z krzykiem, gdy go zobaczyli jako potwora. Po prostu stali się, patrzyli.
Tak, i wszyscy mieli taki, po prostu taką smutek było tak. Na nich widać. Było im smutno, że po prostu on się przemienił i on w ogóle chciał umrzeć, odejść z jakąś taką godnością. Tak. W ogóle wielu tych bohaterów chciało odejść, zanim zacznie się ich przemiana.
Tak. Jeszcze jedną przemianę bym chciała mówić, czyli przemianę Myung-sok, czyli tej kobiety, która chodzi z wózkiem, która straciła dziecko. Ponieważ było to w sumie piękne, ponieważ zmieniła się w sumie w...
Embrion?
Embrion swojego dziecka. W sumie nawet nie wiadomo, czy to jej dziecka po prostu tak bardzo pragnęła, by to jej dziecko przeżyło jednak.
Po prostu pragnęła zostać matką.
Tak.
Że zamieniła się, no po prostu wyglądała jak łożysko, w którym znajduje się dziecko.
No taki płód.
Tak, całe jej ciało tak wyglądało i była przyczepiona. Po prostu zamknęła się w łazience, tam się przemieniła i tam została i nikogo nie mogła skrzywdzić.
Tak, właśnie chyba właśnie o to jej chodziło, żeby nikogo nie krzywdzić już.
Dobrze, więc może jeszcze z takich elementów, których nie poruszyłyśmy, jest ten gang, może to tak nazwać. To w sumie oni na początku udawali żołnierzy, ale w sumie później okazało się, że to są po prostu jakieś zbire, które wpadły tam do tego budynku tak po prostu znikąd i krzywdziły mieszkańców, którzy bardzo dobrze sobie radzili. Oni byli w sumie taką rzeczą, która doprowadziła ich do klęski.
Jednak właśnie przez to, że tak przybyli w okrutny sposób i zaczęli niszczyć i rabować wszystko, co było w tym budynku, który nazywał się chyba Green Home?
Greenhouse.
To skończyli też w okrutny sposób, ponieważ zostali zabici przez jednego ze swoich i był to Jang Eun-myung, który był w sumie takim głównym vilanem tej dramy, jak się okazało później, ponieważ tak samo jak Hyun-soo nie zamienił się w potwora, trzymał go jakby w ryzach, ale wciąż był złym człowiekiem.
Ja mam wrażenie, że on tak właściwie zamienił się w tego potwora, tylko po prostu potrafił przywrócić się do ludzkiej formy, po prostu do swojego ludzkiego wyglądu, ale on nie miał już żadnego człowieczeństwa w sobie tak naprawdę. On tam wybił wcześniej wszystkich tych ludzi, z którymi on był, potem zabił swoich i też chciał w sumie zgładzić wszystkich tych mieszkańców Greenhouse, więc...
No i udało mu się zestrzelić w sumie Sengoku'a i Jisoo.
Tak, no on był bardzo złą postacią, ale miał taką swego rodzaju obsesję na naszym głównym bohaterze.
Tak.
Jakby on go tam potem w sumie uratował, a tak właściwie to porwał.
Tak.
On chyba po prostu nie chce być sam.
Chyba on po prostu potrzebuje ciepła.
Tak.
Nawet potwory potrzebują ciepła.
No więc to chyba już wszystko z mojej strony.
Może jeszcze zajmiemy się zakończeniem. I to w sumie zakończenie właśnie zostawia taką otwartą furtkę dla drugiego sezonu. I nie wiem do końca, o co chodzi właśnie z Sangukiem, czym on żyje, co się stanie z Hyunsu. Jest pełno pytań, żadnych odpowiedzi i czekamy na drugi sezon.
Tak, też zastanawiam się, jak to teraz będzie, kiedy oni opuścili swój budynek. Czy to wciąż będzie ten sam klimat, no bo w sumie nie ma tego budynku. Ogólnie jest teraz bardzo dużo pytań. Mam nadzieję, że zostanie to wszystko bardzo dobrze rozegrane. No i po prostu będę oglądać drugi sezon i jeżeli... będziecie chcieli, no to po prostu nagramy też o nim recenzję. Myślę, że nagramy.
Myślę, że nagramy, bo jesteśmy wielkimi fanami tej dramy.
Tak.
Okej, okay, czyli zakończenie.
No więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.
Cześć!